Rozpoczynamy Unię bez tajemnic, jak zwykle we wtorkowe popołudnie. Zapraszamy do wysłuchania naszego cotygodniowego spotkania z europoseł Danutą Jazłowiecką, która jest w Parlamencie Europejskim w studiu radiowym. Witam serdecznie, pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Będziemy rozmawiali na temat gorącego tygodnia w Parlamencie Europejskim. Od poniedziałku 5 lutego do czwartku 8 lutego trwała sesja parlamentarna. No i w naszym kraju przyglądano się dosyć mocno tej sesji, bo na tej sesji odwołany został jeden z wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, Ryszard Czarnecki. Pani poseł, jak wyglądała sprawa głosowania nad odwołaniem wiceprzewodniczącego?
No było oczywiście dosyć gorąco przed i dosyć gorąco w trakcie. Przed mam na myśli fakt, że pan Czarnecki swoimi trollami zasypywał skrzynki mailowe posłów do Parlamentu Europejskiego, wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego tak mocno, że aż asystenci interweniowali u szefa parlamentu, że nie mogą pracować, bo przez cały czas te e-maile przychodzą, a je trzeba usuwać. My je tutaj musimy usuwać, by nie przeszkadzały w pracy. Przed samymi głosowaniami pan Czarnecki zarzucał nas ulotkami różnymi, jak fantastycznym jest wiceprzewodniczącym i że powinniśmy na niego głosować za utrzymaniem tego stanowiska, bądź przynajmniej się wstrzymać. No i oczywiście podczas głosowania wystąpił pan Legutko, który sprzeciwił się regulaminowi zawartemu w takich przypadkach. To jest pierwszy przypadek w ogóle w historii Parlamentu Europejskiego, że odwołuje się wiceprzewodniczącego z jego stanowiska. No i oczywiście krytykował pan Legutko ten regulamin, natomiast poseł Korwet, który był autorem zapisu, potwierdził, że właśnie w ten sposób ten regulamin jest interpretowany i właśnie w ten sposób powinniśmy procedować. No oczywiście głosowanie zakończyło się niekorzystnie dla pana Czarneckiego. My jako delegacja Platformy Obywatelskiej tutaj w Parlamencie Europejskim prosiliśmy naszych kolegów i lobbujemy wśród naszych kolegów, żeby kolejnym kandydatem na kolejnym posiedzeniu był również kandydat z ECR-u, w tej grupie, w której jest Prawo i Sprawiedliwość, i żeby to był Polak i żeby posłowie głosowali, żeby jednak Polska, zarówno Polska, jak i grupa ECR nie straciła tego miejsca. Oczywiście wiceprzewodniczący jest jednym z 14 wiceprzewodniczących. Niemniej jednak to jest funkcja, która cieszy się bardzo wysokim prestiżem, szczególnie za granicą, szczególnie w różnych krajach. Pan Czarnecki bardzo za często podróżował. My często słyszeliśmy na korytarzach informacje, jak często się bardzo źle zachowywał na tych wyjazdach dotyczących monitorowania wyborów, bo przede wszystkim na takie wyjazdy jeździł. Tu są wręcz listy, dziesiątki kartek, na których są zapisane bardzo złe wystąpienia, w których pan Czarnecki obrażał, wręcz opluwał, czy to parlament, czy Unię Europejską, czy jakąkolwiek instytucję Unii Europejskiej, czy pracowników tej instytucji. To jest funkcja i to jest w ogóle miejsce, gdzie są wybierani ludzie, którzy wybierani są przez obywateli i wskazywani jako przykład do naśladowania. Więc absolutnie uważamy, że te decyzje, które zostały przyjęte i to głosowanie, które jest wynikiem stracenia tej funkcji przez pana Czarneckiego, jest absolutnie słuszne. My narzekamy, że społeczeństwa coraz bardziej wymagające i słusznie coraz częściej krytykują instytucje Unii Europejskiej. No więc nie powinniśmy pozwalać na to, żeby dawać im kolejne argumenty, mając takiego wiceprzewodniczącego w Parlamencie Europejskim.
Pani poseł, Czarnecki powiedział, że nie przeprosi pani Róży Thun, bo przypomnijmy, chodzi o to porównanie pani Róży Thun do szmalcowników. Od tego się zaczęła ta cała sprawa i powiedział, że były nawet takie sugestie, że gdyby przeprosił, sprawy by nie było.
Najprawdopodobniej tak. I tutaj też można przyjrzeć się praktyce Parlamentu Europejskiego. Mamy innego posła z Polski, pana Korwin-Mikke, który bardzo często podczas debat obraża różne osoby. I on jest najczęściej karany karami finansowymi, bardzo dolegliwymi karami finansowymi, ale on jest zwykłym posłem i on to robi w debacie. Natomiast pan wiceprzewodniczący przedstawia się wszędzie jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i na różnych forach, w różnych krajach, to nie tylko w naszym kraju w ten sposób się wypowiada, na różnych forach się wypowiada, w różnych miejscach, w różnych mediach zagranicznych. To jest właśnie, to jest niedopuszczalne. ale mimo wszystko, ponieważ jest to rzeczywiście precedens, po raz pierwszy coś takiego się zdarzyło, przewodniczący Parlamentu Europejskiego chciał pójść na rękę panu Czarneckiemu i prosił go o to, żeby przeprosił panią Różę Thun, bo my przede wszystkim mówimy o konflikcie pomiędzy Różą Thun, a zresztą słuszną reakcją Róży na zachowanie pana Czarneckiego. Ale najprawdopodobniej, gdyby właśnie przeprosił, gdyby okazał skruchę, gdyby zachował się kulturalnie, to najprawdopodobniej przewodniczący nie dopuściłby do tego głosowania.
Pani poseł, zmieniamy teraz temat, pozostawiamy wielką politykę, przechodzimy do takich zwykłych, codziennych spraw. Przed nami już za kilka tygodni zmiana czasu na czas letni. Czy będzie to ostatnia zmiana czasu, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią i ogólnie o całą Unię Europejską, bo o tym też debatowali europarlamentarzyści.
No, nie jest to tak szybkie, nie jest to takie proste, ponieważ rzeczywiście jest dużo argumentów za tym, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że mamy tylko przez cały rok mamy jeden czas i nie zmieniamy go dwukrotnie w skali roku. Niemniej jednak nie wszystko, tak naprawdę nie wszystko jest wyjaśnione, nie wszystko jest zbadane, nie wszystko jest przeanalizowane, a wręcz coraz częściej pojawiają się takie sygnały, że tak naprawdę te koszty związane ze zmianą czy ustanowieniem jednego czasu byłyby bardzo wysokimi kosztami i oczywiście musimy brać pod uwagę fakt, że niektóre osoby bardzo źle znoszą te zmiany ze względu na zdrowie. Niemniej jednak musimy się liczyć również z tym, że proszę pamiętać, że oprogramowania naszych komputerów, naszych zegarków, różnych przyrządów, które pozwalały na dokonywanie takiej zmiany czasu, będą musiały być zmienione. I to nie będzie zmienione na koszt firm, które zarządzają tymi wszystkimi urządzeniami, tylko na koszt obywateli. I takie wstępne dane wskazują na olbrzymie koszty. Stąd oczywiście dyskutujemy, że rokrocznie przychodzą takie propozycje dokonywania zmiany czasu. Rokrocznie dyskutujemy nad tymi tematami. Niemniej jednak wciąż jest za mało informacji o konsekwencjach dokonania ponownie takiej zmiany. Oczywiście też buntują się przeciwko takim zmianom kraje południowe i to nawet nie samego południa, ale tak mniej więcej od połowy Europy. My spędzamy dużo czasu pracując w Brukseli. Proszę sobie wyobrazić, że wiosną, kiedy u nas dzień się budzi już o godzinie 6, w Brukseli on się budzi dopiero o godzinie 9, po 9 w czasie zimowym, więc no to jest jednak strasznie istotne dla tych ludzi, bo oni mimo wszystko przez większą część roku wstają i idą do pracy w nocy. Więc to też nie jest takie proste, żeby po prostu jednym machnięciem dokonać takiej zmiany. Bardzo ważne jest, żebyśmy przedyskutowali to i rzeczywiście, żeby zostały opracowane badania i poszukane jakieś środki, które sprawią, że ta zmiana czasu nie będzie tak kosztowna, jak na chwilę obecną byłaby kosztowna dla obywateli.
No i miejmy nadzieję, że europosłowie zajmą się tym do końca października. Jeżeli się nic nie zmieni, no to będziemy musieli znów wrócić do czasu zimowego, a jeżeli zostaną poczynione odpowiednie ustalenia, no to wtedy pozostajemy już przy czasie letnim przez cały rok.
Tak, to prawda.